studio Krzysztof Jabłonka, Jaśmina Nowak. Mamy przed sobą dzisiejsze gazety. Pozwolicie, że zacznę od Rzeczypospolitej. Marian Banaś buduje własny ośrodek władzy. Analiza Michała Kolanki. Szef NIK nie podda się bez walki, uważa profesor Marian Jędrzejko. Strona trzecia, strona piąta dzisiejszej Rzeczpospolitej. A na pierwszej stronie unijna batalia o baterie. Komisja Europejska ma w ostatniej chwili odblokować kredyt na wielką fabrykę akumulatorów koreańskiego koncernu we Wrocławiu, dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita. Ten wielki kredyt to 500 milionów euro. Jaśmina?
Teraz zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej i przenosimy się na moment do Parlamentu Europejskiego. Zielony deal czy zielony grill? Tak brzmi tytułowy tytuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Nawet nie uczestnicząc w ekorewolucji, i tak poniesiemy jej koszty. Premier negocjuje dziś korzystne dla nas warunki zmiany energetycznej, ale pole manewru ma ograniczone. I na moment jeszcze Wielka Brytania, wielkie wybory w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy udadzą się dziś do urn, aby wybrać nowy parlament. Plebiscyt zadecyduje o tym, jak dalej będzie wyglądał rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Jeżeli wygrają konserwatyści, pod koniec stycznia Londyn najpewniej pożegna się ze wspólnotą na tymczasowych zasadach, czyli bez szoku dla gospodarki. To jednak nie przegoni widma twardego Brexitu, ponieważ strony będą musiały usiąść do stołu negocjacyjnego jeszcze raz, aby pochylić się nad docelową umową o wolnym handlu.
A nad Gazetą Polską codziennie pochylił się Krzysztof Jabłonka.
No i mam tutaj dwa artykuły. Jak Rosjanie działają w Polsce? Dochodzenie, jakim sposobem rosyjski pracownik wywiadu wojskowego zastrzelił obywatela Gruzji na terenie Berlina. Z ustaleń wynika, że w Warszawie przebywał on w hotelu i tu prawdopodobnie nabył broń, z której zabił owego obywatela Gruzji. Pytanie, jak to się stało pod okiem naszych służb ABW? I druga wiadomość, sędzia ze złą przeszłością, czyli, jak już słyszeliśmy, sędzia Juszczyszyn i jego wyczyny przed objęciem tej funkcji, zatajone przez TVN w swoim czasie kilka lat temu, a obecnie ujrzały światło dzienne.
Nasz dziennik.
Na pierwszej tytułowej stronie Nasz Dziennika artykuł dotyczący powrotu choroby ASF i zmagania się z nią rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad specustawą, która ma zobowiązać myśliwych do odstrzału dzików. Ma ona pomóc w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Z kolei w Rzeczpospolitej szał zakupów świątecznych. W ostatni poniedziałek na Allegro nabywców znalazło nawet 3 miliony produktów, dwa razy więcej niż wynosi średnia dla innych dni. Wynika z szacunków ekspertów na podstawie danych, do których dotarła dzisiejsza Rzeczpospolita. Z kolei wiadomość z Niemiec, SPD leczy kapitalizm. Odebrać bogatym i dać biednym. Tak można podsumować nowe pomysły socjaldemokratów niemieckich.
I na stronie 5 Gazety Polskiej mamy artykuł Komunistyczny nóż w plecy narodu. Kilkadziesiąt osób straciło życie, ponad 10 tysięcy internowanych. To przybliżony bilans stanu wojennego. Czy stan wojenny przetrącił przyszłość Polski? Co nam odebrał? Dlaczego jesteśmy w tym, a nie o wiele dalszym miejscu?
Z kolei Gazeta Wyborcza cieszy się i martwi jednocześnie. Nawet 3000 euro na zabiegi za granicą. Fundusz na aborcję. Organizacja, która pomagała Irlandkom wykonywać zabiegi aborcyjne za granicą, działa od wczoraj w naszym kraju. Pewno z tego się cieszą redaktorzy Gazety Wyborczej, ale środowisko kobiece jest podzielone. Bardziej niż pomoc w aborcji za granicą potrzebujemy liberalizacji prawa. I na pierwszej stronie Gazety Wyborczej zdjęcie premiera Wielkiej Brytanii, który przerzuca jakieś skrzynki z mlekiem i z sokiem. Tak dzielnie pracował i będzie dzisiaj pracował premier Wielkiej Brytanii, żeby wygrać brytyjskie wybory.
I w naszym dzienniku jeszcze krótka informacja ekonomiczna. Korki w płatnościach. Firmom kredytującym się kosztem kontrahentów przez wydłużanie terminów płatności będzie trudniej. Od przyszłego roku wejdą bowiem w życie przepisy ustawowo skracające terminy płatności w obrocie gospodarczym. Obecnie zjawisko zatorów płatniczych dotyka aż od 80 do 90% przedsiębiorców w Polsce.
I jeszcze raz.
Spotkanie szefów dyplomacji MSZ-u Polski i Królestwa Niderlandów, które z przyzwyczajenia nazywamy Holandią. Z tegoż ustalenia wynika, że szef naszej dyplomacji, Jacek Czaputowicz, udał się do Hoek van Holland, czyli przedmieście Rotterdamu, na którym zlokalizowany jest cmentarz żołnierzy polskich poległych w czasie II wojny światowej. Tam razem z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Niderlandów zapalono znicze na grobach polskich żołnierzy, w tym słynnego dywizjonu 304, tak zwanych dywizjonu bombowego Ziemi Śląskiej. Przy okazji odbywa się konferencja utrechcka, 29, na której mówiono o współpracy obu naszych państw.
Z kolei Rzeczpospolita, strona 6. Łukaszenka sugeruje Putinowi, że może dogadać się z USA. Białoruś i Stany Zjednoczone mogą podpisać umowę o współpracy wojskowej. Wcześniej Mińsk również poprzez media rozważał wspólne manewry z NATO. Rosłan Szoszyn pisze w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z kolei Krym odpływa coraz dalej. To jest też tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej, z działu zagranicznego. Słabnie poparcie dla Ukrainy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosyjska ofensywa dyplomatyczna w trzecim świecie daje rezultaty. Najbardziej alarmujące jest to, że okupant podejmuje wysiłku w celu nuklearyzacji Krymu, w szczególności poprzez rozwój nuklearnej infrastruktury, mówi ukraiński przedstawiciel ONZ Wołodymyr Jelczenko.
I jeszcze na pierwszej stronie w Dzienniku Gazecie Prawnej ważna informacja dotycząca ustawy dezubekizacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny po stronie funkcjonariuszy. Byli funkcjonariusze, którym ustawa dezubekizacyjna obniżyła emerytury, zyskali wczoraj nowy oręż w walce. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł bowiem, że do każdej sprawy rozpatrywanej w ramach artykułu 8 ustawy należy podejść indywidualnie, a ewentualne decyzje odmowne uzasadnić merytorycznie.
A to wszystko w przeddzień kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Konferencja na temat tej ustawy zapowiedziana przez Lewicę nie odbędzie się w Sejmie, a w Senacie Rzeczpospolitej. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy ustawy i jakie dalsze losy będą tego, co dzieje się w systemie prawnym i z polskimi sądami. Na zegarze godzina 8:07. Krzysztof Jabłonka, Jaśmina Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prawny. Ale teraz usłyszymy profesora Ryszarda Legutkę, polityka Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
Wczoraj debata w Parlamencie Europejskim na temat klimatu. Jesteśmy tu dziś, bo Europejki i Europejczycy wezwali nas do podjęcia stanowczych działań w walce z kryzysem klimatycznym. Co pan profesor sądzi o tej debacie, o tych akcentach, na które nacisk położyła szefowa Komisji Europejskiej?
No, cała ta sprawa jest bardzo niepokojąca. Ja przypomnę, że już kilka lat temu, to znaczy w 2014 roku, Rada Europejska po bardzo trudnych negocjacjach zgodziła się na osiągnięcie do 2030 roku redukcji emisji CO2 40%, to cel bardzo ambitny. Są wątpliwości, czy to się uda osiągnąć. Te prognozy mówią, że to może być 36, 34, to wcale nie jest takie łatwe. Ale w którymś momencie, no bo te sprawy klimatyczne w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, przybrały formę podstawowego światopoglądu, czy podstawowej ideologii. Więc tam troszkę w tych umysłach buzuje, więc uznali, że te 40% do 2030 to jest za mało i pojawiło się w tej europejskiej nowomowie pojęcie neutralności klimatycznej. Neutralność klimatyczna to jest taka, że nastąpi równowaga emitowania CO2 i pochłaniania, czyli wyjdzie na zero. No i wymyślono sobie, że do 2050 roku można taką neutralność klimatyczną osiągnąć. Były w czerwcu konkluzje Rady Europejskiej w tej sprawie, które te konkluzje zostały zablokowane przez kilka krajów, między innymi krajów głównie Europy Wschodniej, Polska, Węgry, Czechy i Estonia. I teraz ta sprawa wraca ale już nie poprzez Radę, tak jak powinna, tylko poprzez komisję. Ma to, ta propozycja komisji nazywa się Zielony Układ, po angielsku Green Deal, i to ma być okręt flagowy, czy ta wielka armada Komisji Europejskiej przez następne 5 lat, i właściwie wszystko temu ma być podporządkowane. Tu kilka rzeczy trzeba powiedzieć. Pierwsza sprawa to jest proceduralna. To znaczy zgodnie z traktatami, artykułem 15 Traktatu Unii Europejskiej, to Rada określa takie wielkie polityczne cele i te wielkie priorytety, a nie komisja. Jest to próba obejścia znowu traktatów. Ja przypominam, że dzisiaj po południu spotyka się Rada, mamy kolejny szczyt i o tym będzie o tym mowa, ale komisja to wyprzedza, to przedstawiła wczoraj pani Ursula von der Leyen, choć wiemy, że za tym wszystkim stoi Hans Timmermans, któremu tę tekę właśnie powierzono. A więc mamy tu próbę obejścia Rady, czyli obejścia rządów państw narodowych, no, zapewne po to, aby znowu nie powtórzyła się historia z zablokowaniem celu, który się wydaje nadmierny, mało realistyczny, a poza tym no już ambitny cel jeden uzgodniliśmy, więc po co nagle szaleć? Spróbujmy najpierw sprawdzić, czy ten cel do 2030 roku uda się osiągnąć. Wczoraj wystąpienie pani przewodniczącej von der Leyen trwało mniej więcej około 20 minut, jeśli dobrze pamiętam, i było właściwie popisem retorycznym. Trudno się zresztą dziwić, żeby było inaczej. Przecież to był chyba 10 dzień czy 11 funkcjonowania nowej Rady i nie ma ludzkiej siły, nie ma takiego ani takiego potężnego umysłu, ani takiego komputera, żeby w ciągu 10 czy 11 dni przygotować no chociażby częściowo skonkretyzowany program działania, który ma obejmować właściwie wszystkie gałęzie gospodarki i życia publicznego, także z wyliczeniem ewentualnych kosztów. Więc tego w ciągu 10 dni czy 11 zrobić się po prostu nie da. No i stąd to wystąpienie pani Ursuli von der Leyen miało charakter takiego bardzo miłego, pełnego patosu wystąpienia o tym, jak to właśnie wszyscy razem weźmiemy się do roboty i jak to będzie, jaka to będzie praca wspaniała, i cały czas podkreślała, że ten cały Zielony Układ, ten Green Deal, to jest wehikuł rozwoju, że to nie będą tylko zakazy i kary za emitowanie i naciski, ale że to będzie wspaniały właśnie wehikuł rozwoju, będzie się rozwijać gospodarka, będą innowacje, no i w ogóle będzie wspaniale. To wszystko zostało przyjęte bardzo życzliwie. Troszkę bardziej ostrożny był głos przedstawicielki Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej najliczniejszej partii w parlamencie, która oczywiście chwaliła, że tak, zielono, ale dodała, no, że oczywiście nie może to zabijać przemysłu, nie może to tłumić gospodarki i tak dalej. Ja te swoje, ponieważ ja przemawiałem w grupie EKR, no to ja zwróciłem uwagę na te wątpliwości. No, po pierwsze, że to jest nierozsądne, żeby od razu bez dobrego rozeznania po 10 dniach zapowiadać program obejmujący całość życia na najbliższe 30 lat. A po drugie zwróciłem uwagę na to jednak, że to, co już przed chwilą powiedziałem, że to jest stawianie wozu przed koniem. To ma być najpierw wynegocjowane w Radzie Państwa, czy rządy państw narodowych muszą dojść do porozumienia. Jak będzie konsensus, to wtedy można działać, a nie, że komisja nagle stawia się tutaj, znowu łamiąc traktaty, stawia się w roli tego rządu, który powie tak, to jest, proszę bardzo, na stole macie plan działania, proszę zrealizować do roku 2050, ja was będę tutaj rozliczać, zabierajcie się do roboty. Czy to tak to działać nie może i nie powinno.
Pan profesor użył dwa razy słowa nagle. Skąd to nagle się pojawiło, że 11 dnia urzędowania nagle przedstawiono ten projekt do 2050 roku, że nagle Parlament Europejski ogłosił alarm klimatyczny dla Europy? Skąd to nagle? Skąd to przyspieszenie?
To jest pytanie, na które do końca nie potrafię odpowiedzieć. Na pewno jest bardzo duża presja polityczna ze strony lewicy. Dla lewicy to jest sprawa święta. Pani Ursula von der Leyen uzyskała swoje stanowisko przy dużych oporach lewicy, więc musiała jakoś, nie chcę powiedzieć wkupić się w łaski, ale w każdym razie uczynić ważny gest wobec lewicy i to uczyniła, a no nie ma rzeczy świętszej w tej chwili niż klimat, stąd właśnie to działanie, no i stąd ten entuzjazm na fali. Znaczy, to były takie głosy, powiedzmy, krytykujące panią Urszulę z drugiej strony, no, komuniści na przykład, że to jest jeszcze mało, a że trzeba jeszcze bardziej dołożyć. I to jest, no też myślę, polityczne posunięcie ze strony pani przewodniczącej, bo wiesz, jak przyjdzie z tym do parlamentu, no to natychmiast będzie entuzjazm i poparcie większości, a tych takich, którzy mają wątpliwości, czy wysuwają pewne argumenty, no to na razie przynajmniej można zbyć. Natomiast w przypadku normalnych, twardych negocjacji międzyrządowych już tak łatwo takiego celu nie da się osiągnąć. A więc jak pan pyta o to nagle, no to to jest taki duży ruch polityczny, który pokazuje, że proszę bardzo, obiecałam, jesteśmy w ofensywie i teraz oczekuję, że rządy jakoś zareagują, dostosują się. No to jest próba uzyskania, zdobycia inicjatywy. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że nie, powiem od siebie.
Że dzisiaj ten szczyt europejski i między innymi pan premier Mateusz Morawiecki zablokują te chęci ekologów.
No, tego nie wiem. To jest, my się dzisiaj spotykamy z panem premierem. Przyjeżdża na szczyt i spotyka się z nami, no i będziemy z nim rozmawiać, zobaczymy, co nam powie, jaka jest strategia polskiego rządu. Ja nie ukrywam, że my tutaj w Brukseli jesteśmy bardzo zmartwieni tą inicjatywą, dlatego że że to, no to będzie potężna pałka na niektóre kraje. Całe to zawracanie głowy z tą praworządnością, które też było dość ordynarnym łamaniem traktatów, to nic w porównaniu z tym, co może nam grozić w przypadku owego zielonego układu, jeżeli on w takiej formie przejdzie. No może Bóg da i dobrzy ludzie, że będzie to miało trochę inną formę do przyjęcia.
Znaczy...
Ale w jednym i w drugim przypadku, proszę zwrócić uwagę, twarzą tego jest ten sam człowiek, czyli Frans Timmermans, który jest bezwzględnym politycznym aktorem, dość brutalnie zachowującym się, pysznym, ale też myślę, że ma ten element, ponieważ on reprezentuje sam lewicę, jest ten element takiego ideologicznego fanatyzmu, którego się obawia.
Gdybyśmy potrafili wędrować w czasie i gdyby to było tak, że przed Parlamentem Europejskim występowałaby królowa Wiktoria i byłby to wiek XIX, kiedy nad Imperium Brytyjskim nie zachodziło słońce, to wtedy jej deklaracja i jej chęć by dotyczyła przynajmniej dużej części świata, a my mówimy o Europie, której emisja CO2 nie jest największa na świecie i która nic nie zmieni w tym układzie klimatycznym.
No to dotknął pan tutaj, ja wiem, kluczowego problemu. Po co to całe zamieszanie? Oczywiście trzeba dbać o środowisko. Jak już powiedziałem, wytyczyliśmy sobie te cele, ale tak naprawdę w tych całości emisji to Europa odpowiada za 9%. Więc argument tutaj jest taki i to jest argument po prostu groteskowy i nigdy bym nie mógł uwierzyć, że poważni ludzie wypowiadają, że Europa stanie się przykładem dla innych. To znaczy, jeśli my osiągniemy tę, przepraszam za słowo, neutralność klimatyczną do 2005 roku, to zawstydzimy całą resztę świata i oni też pójdą za nami. Ja tutaj nie żartuję, nie robię żadnej karykatury. Mniej więcej taka argumentacja pada. Dać przykład.
Damy przykład tego, w jak piękny sposób może upaść gospodarka, bo już znaczenie Europy i Unii Europejskiej jest coraz mniejsze, ale może to fragment takiej większej myśli na temat budowania tego europejskiego imperium, które jest inne i które rządzi się swoimi własnymi prawami. Klimat, wspólna armia, takie pomysły chodzą po europejskich salonach, między innymi po salonach paryskich w głowie prezydenta Francji.
No tak. Unia, no wiadomo, że Unia przechodzi kryzys. Ta ostatnia kadencja komisji to była najgorsza kadencja w historii. Wiem, jedno państwo wychodzi, są kryzysy, podziały, ale pomysł, który tu jest jeden jedyny od dłuższego czasu, przynajmniej od Maastricht, to jest właśnie, żeby centralizować i federalizować. Skoro są jakieś rozbieżności, no to trzeba narzucić centralnie jeden punkt widzenia. Jeśli Anglia wychodzi z Unii, to trzeba tak to wszystko pozmieniać, żeby żaden inny już kraj nie mógł wyjść, bo już i tak jest trudno Anglii, a to żeby było jeszcze trudniej. Jeżeli są wątpliwości co do na przykład w wyniku referendów, to nie urządzać referendum. Jeśli są wątpliwości co do polityki klimatycznej, to narzućmy jeden punkt widzenia poprzez komisję czy poprzez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w innych przypadkach. No więc to jest ich, ten pomysł cały czas jest taki sam, który się zawiera w haśle więcej Europy. No, więcej Europy. I nie dociera do nich, że to jest przeciwskuteczne. To się nie da tak po prostu zablokować tego wszystkiego, unieważnić tych ruchów odśrodkowych przez narzucenie jednego punktu widzenia. Tam się też oczywiście odbywa, nie zapominajmy, walka o władzę, rywalizacja między krajami. No Francja to jest dobry przykład, bo to jest kraj, który kiedyś odgrywał czołową rolę w tych strukturach integracyjnych. Później po fatalnych prezydentach francuskich Francja została zmarginalizowana, a teraz prezydent Macron robi wszystko, żeby odzyskać tą pozycję we Francji. No i te pomysły centralizacyjne się to wpisują. To jest takie, kto przejmie władztwo w tej bardziej scentralizowanej Europie? Kto te instrumenty władzy przejmie i będzie mógł ich używać? No do tej pory to Niemcy były tym krajem przez ostatnie, nie wiem, 10-15 lat. To były tym krajem, które najchętniej i najskuteczniej, najsprawniej tych instrumentów używali. W tej chwili Francja do tego aspiruje. No i znowu, jak mówimy o polityce klimatycznej, to też pytanie, kto na tym skorzysta i w jakim zakresie. Oczywiście, że jest to ta ideologia, o której mówiłem, czy nawet jak niektórzy twierdzą, religia, że rzeczy najświętsze ze świętych, no ale są też interesy. I tutaj Europa Wschodnia czuje się zagrożona, bo my jesteśmy w innej sytuacji geograficznej, gospodarczej, cała struktura energetyczna jest odmienna. Tego się tak szybko nie da zmienić, jakie były oczekiwania. No więc w związku z tym staniemy się klientem tych silniejszych i bogatszych. Dla nas to też jest sprawa polityczna. To nie jest tylko kwestia buchalterii, ile stracimy w rzeczach przeliczalnych na pieniądze, ale tu też jest walka o wpływy.
Będziemy dzisiejszy szczyt Rady Europejskiej oczywiście obserwować, tak jak będziemy obserwować wybory w Wielkiej Brytanii. Rozumiem, jest rozdarcie wśród polskich konserwatystów, za kogo trzymać kciuki. Czy pan profesor takiego rozdarcia nie ma i ma swojego faworyta i uważa, że zwycięstwo jednej albo drugiej strony jest lepsze z punktu widzenia Polski?
No, jesteśmy w trudnej sytuacji, dlatego że oczywiście dla nas było niefortunne to, że brexitowcy wygrali referendum, że jednak lepiej było mieć z polskiego punktu widzenia Wielką Brytanię wewnątrz Unii, a nie poza nią. I to było stanowisko nasze i to było stanowisko racjonalne, nie tylko z tego powodu, że duża ilość Polaków tam mieszka i pracuje, ale również dlatego, że to jest no, korzystne także dla sposobu funkcjonowania Unii, bo Brytyjczycy jednak nie kupowali tego hasła więcej Europy i kontestowali tą politykę coraz większej centralizacji. No ale teraz, kiedy już doszło do tego, że Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem, za wyjściem, kiedy już jakaś umowa o wyjściu, projekt takiej umowy jest gotowy, no to sądzę jednak, że Brytyjczycy powinni wyjść z tej Unii, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam, co by się porobiło w głowach tych rządzących Unią Europejską, gdyby nagle okazało się, że nikt nie jest w stanie, nawet Wielka Brytania, jeden z najbardziej najważniejszych, najpotężniejszych krajów świata ze świetną gospodarką, z ogromnymi wpływami. Nawet oni nie są w stanie wyjść z Unii, więc to nie mielibyśmy tylko jednego Timmermansa, mielibyśmy po prostu cały legion Timmermansów, którzy by nagle poczuli, że są nawet nie królową Wiktorią, ale jakimś tam wie pan, nie wiem, carem, jednowładcą, więc myślę, że jednak to dobrze będzie dla ogólnej atmosfery politycznej w Europie, jeśli Brytyjczycy w końcu wyjdą z tej Unii.
To o tym przekonamy się już dziś wieczorem. Jest jeszcze, panie profesorze, są jeszcze dwie rzeczy do krótkiego skomentowania, bo patrzę na zegar, jest godzina 8:36. Profesor Ryszard Legutko jest gościem Poranka Wnet. Naukowcy, głównie prawnicy i organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy wysłali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym apelują, by Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o zarządzenie środków tymczasowych, które zatrzymałyby postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i wstrzymały działalność Izby Dyscyplinarnej i KRS. Co pan o tym sądzi?
No ja myślę, że to pokazuje jednak degenerację dużej części tego środowiska prawniczego. No nie może być. TSUE nie jest sądem konstytucyjnym w Polsce, a sprawy dotyczące sądownictwa leżą w gestii instytucji państw członkowskich. No, ale to jest tak, że jeżeli jedno środowisko prawnicze, bardzo, bardzo duże środowisko prawnicze obejmujące chyba większość prawników w Polsce jest politycznie zaangażowane, im się nie podoba, że koledzy, którzy nie należą do tego środowiska, weszli do instytucji prawnych, to oni uważają, że te instytucje są nielegalne, są niezawisłe, są podejrzane. No, kto nie jest z nami, ten nie ma prawa obsługiwać tych instytucji. To jest ich stosunek do KRS-u, to jest ich stosunek do Trybunału Konstytucyjnego, do tych sędziów, którzy nie należą do środowiska, nie wywodzą się z tej ich trzutki, tej kasty. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo smutne, dlatego że to pogrąża to środowisko prawnicze, proszę zwrócić uwagę, nigdy nie cieszyło się wysoką opinią, nie tylko w Polsce, ale w żadnym kraju, dlatego że prawnicy, jest ten stereotyp, myślę, że prawdziwy, że prawnik każdy argument potrafi wywinąć w każdą stronę. No i oni z tego korzystają, tylko że prawnicy, zwłaszcza sędziowie, jeżeli, nie wiem, jakiś sędzia mówi, że Polska, w Polsce to jest prawie tak jak za Hitlera w Niemczech, czy jak przed dojściem Hitlera do władzy w Niemczech w latach 30., to my musimy sobie zadać pytanie o zdolności intelektualne tego człowieka do rozstrzygania jakichkolwiek spraw. Jeżeli jego jest taki stan umysłu i on wypowiada takie sądy, to znaczy, że on nie jest intelektualnie jest niesprawny osądzać cokolwiek. Ale oni się tak nawzajem mobilizują. Jeden coś powie, to drugi następny jeszcze bardziej śmielej będą pisać, protestować, zachowywać się coraz mniej poważnie, zamiast robić to, co sędziowie powinni robić. Znaczy dbać o to, żeby prawo było przestrzegane, żeby orzeczenia i werdykty były sprawiedliwe, żeby dało to nam, którzy od prawników zależą w dużym stopniu, takie poczucie stabilności, a oni tego nie mają. No, jak mówię, nigdy nie mieli mocnej pozycji, zaufania społecznego dużego, a teraz jeszcze mniej. I wszystkie te akcje tylko osłabiają ich pozycję, ich rolę w społeczeństwie.
To jeszcze jeden komentarz, panie profesorze, do laudacji na cześć Olgi Tokarczuk. Ja patrzę na portal W Polityce, tam profesor Jaruszyński mówi, że ta laudacja powinna się spotkać z oficjalną reakcją najwyższych władz państwa polskiego, bo w laudacji powiedziano o tym kolonialnej historii Polski i o antysemityzmie.
No ja myślę, że to jest rola ambasadora, żeby jakoś zareagować. No to są oczywiście słowa skandaliczne i głupie, wynikające z ignorancji. Ignorancja, jak wiemy, nie jest usprawiedliwieniem niczego, ale to, zdaje się, że to się bliste naszej chyba spodobało, bo to wyraża jej poglądy i myślę, że to był taki gest uprzejmościowy wobec laureatki. Ale to pokazuje tylko, jakie są stereotypy krążące o Polsce, jak one są niemądre i no, ile jeszcze pracy przed nami, żeby te stereotypy jakoś wyprostować.
Ale pracujemy. Nie wiemy, co by filozofowie greccy na to wszystko powiedzieli, jak Platon, Arystoteles, Sokrates by zachowywali się w Parlamencie Europejskim i tego niestety nigdy wiedzieć nie będziemy. Czy pan profesor ma jakiś pomysł?
No Sokrates brał udział oczywiście w zgromadzeniu i nawet mamy informacje o tym u Platona. On się bardzo zżywał zawsze na tę stadność instytucji demokratycznych. To była demokracja bezpośrednia. No, u nas tego nie mamy, ale jeżeli ja jestem w Parlamencie Europejskim i tam 700 osób, czasami więcej, czasami mniej. Jak ja widzę te zachowania kilkuset osób, takie właśnie stadne, to jeżeli ktoś powie coś, co wykracza poza przyjęty punkt widzenia, mieliśmy debatę o rocznicy upadku muru Merlińskiego. Ja zabierałem głos i powiedziałem, zacząłem swoje wystąpienie od tego, że komunizm był najbardziej morderczym systemem w historii ludzkości, być może nawet bardziej morderczy niż niemiecki narodowy socjalizm. To glizdy i tupanie natychmiast. Takich rzeczy mówić nie wolno. Więc oczywiście greccy filozofowie dostrzegali te niebezpieczeństwa demokracji. Większość, niezależnie od tego, gdzie, jaka to jest, nie znosi, a zwłaszcza w instytucjach politycznych, ta większość nie znosi, żeby wypowiadać poglądy, których nie akceptuje. Coraz bardziej zresztą, nie wiem czy kiedykolwiek było, my sobie wyobrażamy trochę demokrację jako klub dyskusyjny. Demokracja nie przypomina klubu dyskusyjnego, niestety. Więc dlatego to tak degustowało filozofów greckich, przede wszystkim Sokratesa i Platona.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Profesor Ryszard Legutko, przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Już zrobiła się godzina 8:45. Jest taki zespół Lemon Tree, jest taka piosenka Cytrynowe Drzewo.